trzy fale brzmienia.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj w trzech falach brzmienia. Mamy ekipę dość solidną, jeżeli chodzi o słupskich muzyków. Ze mną w studio Tomasz Tomaszewski.
Dzień dobry.
Grzegorz Butkiewicz.
Dzień dobry.
I Piotr Sulik.
Dzień dobry.
Właściwie dzisiejsza audycja nie będzie o jednym zespole, ale o kilku projektach, o których chcielibyście najbardziej porozmawiać, bo wy obecnie jesteście w wielu, w Titanic Simon, w Wiadrze, w That's How I Fight. O którym dzisiaj najbardziej chcielibyście
Może
powiedzieć?
O Lodołamaczach Synów Chrystusa z Pustyni Błędowskiej?
Inaczej Sons of Desert.
No to jest taki projekt z muzyką eksperymentalną, z warstwą też literacką do tego, jakby dostosowaną. No i cóż, skupia się na poszukiwaniach w zakresie brzmienia gitary, też takiego transującego rytmu i prezentacji takich tekstów zbliżonych do prozy poetyckiej o charakterze konceptualnym, trochę gdzieś wchodzącym w tematykę jakichś mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
Te teksty skąd się biorą?
No te teksty to już jest moja własna tutaj twórczość i to była jakby, no to był chyba główny powód, dla którego znalazłem się w tym projekcie.
Ale to były teksty pisane najpierw do szuflady, jako na przykład poezja, czy to było już robione głównie pod muzykę?
Tak, to już były teksty pod muzykę, to były już teksty, które były pisane na próby, na konkretne, jakby, na konkretny kontekst muzyczny.
Muzyka jest, tak jak sam powiedziałeś, eksperymentalna, ale to chyba w ogóle łączy wszystkie projekty, które robicie. Tam jest bardzo dużo ambientu, bardzo dużo takiej instrumentalnej muzyki i właśnie ten projekt, o którym mówicie, chyba wyróżnia ten wokal. Mam takie wrażenie.
Zgadza się. Jest to w zasadzie jedyny projekt, w którym wspólnie we trójkę uczestniczymy, w którym każda z nas, z tych osób siedzących tutaj w studio, uczestniczy w jakimkolwiek innym projekcie. Jest to jedyny projekt wokalny.
Tak, tutaj rzeczywiście on w takiej głównej ekspozycji ma za cel przedstawienie tekstu, ale ja też bym tak, jeśli miałbym wspomnieć choćby o That's How I Fight, to z kolei widzę, że też ta muzyka ma pewien taki konceptualny charakter i brzmienie traktuję jako coś, co jest na pierwszym miejscu, nie wiem, tą warstwę taką brzmieniową, prowadzi słuchacza bardziej. Te utwory nie są raczej piosenkami, a czymś, jakąś warstwą, masą brzmieniową, które słuchacza prowadzą. Co byś, Piotr, na ten temat powiedział?
Ja mam wrażenie, że to jest taki trochę rodzaj terapii, jeżeli chodzi o That's How I Fight. To jest takie bardzo wprowadzające w pewien nastrój i w pewien sposób wyciszające, chociaż czasami na końcach kawałków pojawia się takie dość mocniejsze brzmienie momentami, które trochę ten spokój wprowadzony wcześniej burzy.
No, myślę, że możemy powiedzieć, że wspólnym mianownikiem w ogóle naszych spotkań wszystkich tutaj jest jakaś więź emocjonalna, czy wspólne jakieś przycięcia estetyczne, tak? Dogadujemy się jako koledzy, jako przyjaciele, jakoś gdzieś tam się wspieramy. I dla nas tu padło słowo terapeutyczne, myślę, że w kontekście właśnie Sons of Desert czy Lodołamacza, no właśnie taki był cel tych spotkań, głównie żeby troszeczkę spuścić tych emocji we wcześniej już w twoich audycjach wspomnianym schronie czy żłobku, to też trzeba wspomnieć, że tam mieliśmy te próby, atmosfera wspaniała, sprzęt do dyspozycji, tu musimy chwalić te nasze lokalne projekty i takie miejsca i dzięki temu mogliśmy się jako Lodołamacz spotykać, nawiązać jakąś bliższą relację właśnie w obrębie słowa i dźwięku i tutaj wokół Grzegorza tekstów się ogniskowaliśmy i tak mniej więcej to się kręciło. Finałem tego był wspaniały koncert z wizualizacją, tam Tomek była pętla, tak?
Tak, to był film Pętla, to była ekranizacja
opowiadania
Chłaski, tak jest.
Gdzie był ten koncert?
W Motorlotpami.
Tylko i wyłącznie.
Nie no, są jeszcze inne punkty w tym mieście, oczywiście. Chociaż faktycznie większość takich wydarzeń odbywa się właśnie w Motor Rock Pubie. Skoro te teksty was tak trochę sprofilowały, że tak powiem, to powiedz mi o tych tekstach trochę więcej.
Rzeczywiście one mogą mieć taki element oczyszczający. To jest w sumie luźno powiązane ze sobą zdania, które tworzą tam jakieś elementy może motywów wręcz fabularnych albo jakichś doświadczeń wewnętrznych. Za to jako takie nie muszą być konkretnie całością. Mogą dotykać czegoś, co jest blisko jakiegoś kryzysu, prawda? Blisko jakiegoś ciężkiego uczucia i przez to mogą być terapeutyczne. Podobnie jest z muzyką, prawda? Że ta muzyka That's How I Fight ma taki charakter, powiedziałeś, transowy. Kinga mówi terapeutyczny. Ten trans też ma taki charakter i transowy, i terapeutyczny. Jakby łączy się, prawda? To wszystko w jedną całość. I podobnie było z tekstami. Chodziło o to, żeby wyrzucić z siebie coś, co gdzieś tam zalegało, albo coś, czego się mocno bało, prawda? Coś, co wywołało jakiś lęk. No i to chyba była tego typu twórczość. I to miało taki charakter, można powiedzieć, oczyszczający, a do tego cały kontekst muzyczny, który był, no on wzmacniał tutaj i to słowo, i sama muzyka była wzmacniana przez to słowo wręcz.
Przez instrumenty, tak.
Przez instrumenty.
Czy te projekty, oprócz That's How I Fight, mają jakieś nagrania? Jest coś, co można znaleźć w internecie, żeby odsłuchać tego? Czy to na razie jest tylko w takiej, no, u was na próbach i na koncertach?
Raczej na próbach i na koncertach.
A będziecie rejestrować to?
Rejestrujemy, ale to jest taka rejestracja...
Do użytku wewnętrznego.
Do użytku wewnętrznego. Jeśli chodzi o jakość, do użytku wewnętrznego.
Czyli na razie płyty nie będzie?
Nie, chyba nie.
Nie, no szukaliśmy jakiejś takiej najszybszej drogi do tego, tylko no, ograniczenia sprzętowe tam spowodowały, że do tego rozstawiania przy nagrywaniu jest cała masa i trochę mieliśmy mało czasu na próbach. Różnych tam ustawień próbowaliśmy i mniej więcej mamy to ogarnięte konceptualnie, jakby to miało wyglądać w przyszłości. Natomiast zaczęliśmy nagrywać ten mini projekt wyrastający właśnie z lodołamaczy Sons of Desert, czyli wiadro. Tu jak zabrakło Grzegorza, to z Tomkiem na szybko coś tam wykoncypowaliśmy i tu rzeczywiście już poczyniliśmy wstęp do nagrań. I to też jest, myślę, taki dobry punkt startowy do tego, żeby wrócić już do pełnoskalowego nagrania lodołamaczy, bo to nam się przyda po prostu. Gdybyśmy później chcieli gdzieś pojechać na jakiś koncert czy coś, może to te nagrania się przydadzą. Natomiast wiadro dostało właśnie dzisiaj propozycję koncertową.
To już będzie drugi.
W oparciu o jakieś mini wideo nagranie właśnie z motora. Właściwie nie mamy nagrań jako takich, dopiero one powstają, a już się udało załatwić jakiś koncert wyjazdowy, więc myślę, że te nagrania są ważne, trzeba je poczynić i czasu mamy jeszcze chyba trochę, także zdążymy.
Lodołamacze, wiadro nie mają swoich nagrań, ale That's How I Fight ma płyty już na swoim koncie, które można nawet kupić.
Tak.
Co to za płyty? Jak one powstawały?
No, są to tak samo chyba jak przy każdych tutaj naszych wspólnych działaniach, tylko tu akurat z przyjaciółmi z Warszawy, no, improwizacja tam we wspaniałych warunkach w studiu Hagel u Jacka i u Gosi, kiedy można się na dłużej zamknąć i nie ma już tego kłopotu z omikrofonowaniem i tak dalej, bo wszystko jest na miejscu i rejestracja jest na miejscu. No tak się zaczęliśmy spotykać regularnie raz na pół roku i grać i to są wyniki takich długich, trzydniowych, czterodniowych improwizacji. Ostatnio dołączył do nas Jędrek i jest czwartym członkiem stałym zespołu i w takim składzie teraz właśnie 27 maja w sobotę w motorze w Słupsku zagramy, a 26 maja w Gdyni w Desdemonie, jeszcze z Popsysze i z Düsseldorf też, więc zapraszamy.
Tak jak już wspomniałeś, to są płyty, które powstały właściwie chyba nie z taką listą kawałków dopracowanych, tylko to było takie trochę jam session, improwizacja.
Jam session, jak najbardziej. Na jednej sesji było 16 utworów, a na drugiej 14.
I na płyty trafiło mniej.
Tak, no bo wiadomo, to tak zawsze jest, że trzeba to wszystko wyciąć potem i uporządkować, jeśli się da, jeśli to się nadaje, bo część z tych rzeczy się nie nadawała w ogóle jakimiś tam luźnymi pomysłami na coś. Także to są dwie osobne płyty. Pierwsza wyszła w Requiem Records warszawskim i nazywała się Movement One. Do tej okładki, tą okładkę tworzył nasz ukochany Stefan Stefaniec. No piękne twarze namalował muzyków i co tam jeszcze. I to chyba już. Fajnie to wygląda. Naprawdę wiele osób łapie za tą płytę zainteresowanych okładką. Ja dopiero później sobie się zastanawia, co to za muzyka. Natomiast druga płyta wyszła, Movement 2, wyszła w wydawnictwie Zoharum. I to już jest Trójmiasto, czyli chyba Gdynia. Już nie pamiętam, czy to ma siedzibę w Gdyni, czy nie. Czy w Gdańsku. A tam między innymi jeszcze chyba Arek Sroka, tak? Ze Słupska się wydaje, tylko nie pamiętam, jak zespół się nazywał jego.
Ander.
Ander, właśnie, Ander, no.
Powiedzcie mi, skąd bierzecie nazwy dla swoich projektów, bo one są takie, no,
wszystkie
mocno pokręcone, naprawdę.
Tomek, musisz się wyspowiadać teraz.
No.
Tomek?
Jedziesz. Nie, ja muszę pomyśleć w takim razie.
Jeśli chodzi o nazwę, to jest prawie, no, na każdej próbie była burza mózgów i tych nazw powstawało kilkanaście. No, selekcja tego materiału, prawda, by była dobrym materiałem do jakiejś, nie wiem, grupy na Facebooku czy coś takiego. No, w każdym razie rzeczywiście cała masa różnych nas nam przychodzi do głowy. Czasami poważnych, czasami mniej poważnych, czasami śmiesznych, czasami jeszcze bardziej przerażających. No i tak to wszystko wygląda. Myślę, że nawet te nazwy nie są takie ostateczne, które tutaj są, tylko dalej będziemy próbować znaleźć jakiś złoty środek i doskonałą formułę.
Podyskutujemy jeszcze o tym, Lopez.
No właśnie, Tomaszu, masz coś do dodania w tej kwestii?
W zasadzie, jeśli chodzi o nazwę Lodołacz Synów Chrystusa z Pustyni Błędowskiej, ta nazwa powstała w nieistniejącym już dziś klubie Ziemia w Gdańsku. Byliśmy na koncercie zespołu Big Brave, dobrze pamiętam? Na Big Brave. I tak jakoś przy herbacie, kawie siedzieliśmy, zaczęło się rozluźniać atmosfera i zaczęliśmy rzucać jakieś słowa. Te słowa zaczęły mieć coraz jakiś taki lepszy kształt, dla jednych lepszy, dla innych gorszy. Skończyło się potężną salwą śmiechu i chyba na tym utknęliśmy z tymi lodołamaczami Synów Chrystusa z Pustyni Błędowskiej. Jednak jest to nadal, ma to też drugą nazwę, Sons of Desert, tak, Grzegorz?
Tak. Skrócona.
Tak.
Tak, ma dwie nazwy zespół.
Skrócona i trochę mniej kontrowersyjna, że tak powiem.
Właśnie. Jeśli chodzi o That's How I Fight, to jest to tłumaczenie z języka polskiego, z książki Jakuba Żulczyka pod tytułem Czarne Słońce. Tam główny bohater, dźwigając się z potwornego urazu, mówi, jakby sam do siebie wstaje i mówi: spójrz, jak walczę. Tak powstała ta nazwa.
A wiadro?
Jest to między innymi jeden z elementów, których używam w pracy.
Może nie drążmy tego tematu, poprzestańmy na tym. No dobrze, zapytam was jeszcze o zupełnie coś innego. O to, jak wy łączycie pracę w tak wielu projektach muzycznych, bo tego jest naprawdę dużo. I skąd wy nas znajdujecie na to czas? Są zespoły, które, są ludzie, którzy grają w jednym zespole, może w dwóch, i ta ich twórczość jest taka bardzo mocno rozciągnięta w czasie, i żeby coś powstało, to naprawdę potrzebują miesięcy, a czasami nawet lat. Natomiast ja mam wrażenie, że z wami gdzieś można się zawsze gdzieś spotkać. Czy na jakichś koncertach, czy próby robicie w różnych zespołach, a przecież pracujecie zawodowo. Skąd wybierzecie czas i energię na to, żeby tyle tego wszystkiego tworzyć? I zamilkli.
Ja, przede wszystkim moja twórczość, to powiedzmy tam twórczość w słowie. Ja jako autor już zbioru opowiadań mam pewną łatwość i tak naprawdę przy pewnym, jakby to powiedzieć, pułapie umiejętności, pewne rzeczy już przychodzą dosyć łatwo i tak naprawdę nie są wypracowane w jakichś takich mozolnie długich okresach, a tak naprawdę powstają czasami w przebłysku jakiejś chwili. Są już gotowym tekstem do kolejnego utworu, a oprócz tego jeszcze próbuję cały czas jeszcze wracać do swojej prozy, ja jeszcze zajmuję się malowaniem obrazów. I no, gdzieś to wszystko jednak da się połączyć, tak? Jeszcze się da połączyć, prawda, z wystąpieniem na koncercie i z przygotowaniem do niego. Tutaj naprawdę myślę, że w pewnym sensie doświadczenie z materią artystyczną daje już potem dużo łatwiej.
Czy jesteście wyrobionymi muzykami?
Ja absolutnie.
Tutaj kolega artystą bardziej niż muzykiem, ale...
Tak, kolega jest artystą, my chyba nie jesteśmy muzykami wyrobionymi, Piotr, co?
No ja bym tu się jednak z wami pokłócił.
Dajesz.
Mam wrażenie, że zarówno i ty, Tomasz, i Piotr jesteście wyrobionymi.
No właśnie, tak, no na scenie od dekad tak naprawdę, prawda?
Tak,
i to w zespołach, które były naprawdę, no, znane.
Może też właśnie dlatego to wszystko tak jakoś, brzydko mówiąc, klika, że jak po prostu wejdziemy we dwójkę z Peterem do studia, to nieważne, co zaczniemy grać, to jakoś po prostu nam się podoba. Nadajemy od 14, 13 roku życia na tych samych falach.
I takie jest moje odczucie, jak wchodzę właśnie w kontekst ich wzajemnych relacji muzycznych. To jest w zasadzie wszystko, tam już się zamyka i otwiera i zamyka jednocześnie. Nie?
Klik, unklik.
Tak.
Piotrze, jak ci się udaje to wszystko połączyć?
No, ciężko. Dzisiaj właśnie z Pawłem Nałysnikiem pisaliśmy. Paweł Nałysnik uczestniczy ze mną w Titaniku. Gra na drugiej gitarze od wiosny, od zimy. Jest czwartym członkiem Titanic Simon. I jeszcze teraz współtworzymy duet Haust. Poczyniliśmy właśnie 2 tygodnie temu nagrania, już takie solidne. Mamy już jedną płytę koncertową też. No i Paweł właśnie wspominał o tym, że czy ja mu zaproponowałem sprzężenie kalendarzy Google, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, i się okazało, że tam już są 4 w środku, tak jakby, bo jest i Gosi, i Jacka, i studia Hagal, i jeszcze Jędrka, i jeszcze Titaników, i jeszcze do tego właśnie Paweł się dopisuje z Haustem i z Titanikiem też, a do tego jeszcze gdzieś nad tym wszystkim krąży duch kalendarza kabaretu Mumio, bo Jacek jest akustykiem i dźwiękowcem i nagraniowcem kabaretu Mumio i też wtedy, no, pytasz, kiedy to się dzieje, to po prostu widać na przestrzeni roku. My już teraz wiemy, że na przykład będziemy w listopadzie grali jakiś festiwal we Wrocławiu i to jest najbliższy tak jakby koncert, o którym w ogóle możemy rozmawiać, bo wcześniej wszystko powypadało. Mieliśmy nawet propozycję na Rób Szum, świetny festiwal noizowy, ambientowy i w ogóle offowy w Międzychód, jeśli nie pomyliłem nazwy, to właśnie rok temu z Titanikiem tam graliśmy, a w tym roku już z Dead's How I Fight nie daliśmy rady, bo te kalendarze śmiertelne się nie pozazębiały, także jest ciężko. To nie są proste wybory czasami, szczególnie w ostatnich czwartek, kiedy chciałem iść grać w piłkę w końcu, bo się zrobiło ciepło i nie odbyła się próba zespołu Wiadro z tego powodu. Wybrałem sport.
Wyjątkowo, bo chyba ta muzyka często jest na pierwszym miejscu dla was, co?
Dokładnie.
Zgadza się.
No dobrze, to słuchajcie, nam się czas antenowy kończy, więc posłuchamy tego, co jest nagrane, czyli That's How I Fight. Co to jest za numer?
Utwór numer 9 z ostatniej płyty z gościnnym wokalem mojego brata osobistego, Paulus Fonkiński z zespołu Kiński. Tomek mówi, że nie da się tego wokalu podrobić, więc nie będziemy go podrabiać i posłuchajcie państwo, jak to wyszło.
Zapraszamy do posłuchania, a na koncert zapraszamy już 27 maja, ale też zapraszamy chyba na wasze Facebooki, prawda? Do wszystkich innych projektów. Na pewno można was znaleźć w internecie i tam pewnie będziecie na bieżąco. Jeżeli będziecie grać, jeżeli będziecie nagrywać, to tam chyba najszybciej znajdziemy informacje, prawda?
Tak, oczywiście.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli Piotr Sulik, Grzegorz Budkiewicz i Tomasz Tomaszewski.
Dzięki bardzo.
trzy fale brzmienia.